Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania dzisiaj historii o poecie, który ostatnio trochę kłopotu stworzył maturzystom. Mianowicie tegoroczni maturzyści mogli pisać wypracowanie o lalce, głównie o tęsknocie w tej pięknej powieści, ale mogli również dokonać interpretacji wiersza. I był to wiersz Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają, napisany 12 maja 1985 roku przez Ernesta Brylla. I właśnie Ernest Bryll będzie dziś bohaterem naszego programu, a przede wszystkim jego twórczość. Ernest Bryll urodził się 1 marca 1935 roku w Warszawie. Jest poetą, prozaikiem, dramaturgiem, był dziennikarzem, krytykiem filmowym i dyplomatą. Był nawet ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Irlandii, a są to lata 1991-95. Jest również tłumaczem z języka irlandzkiego, czeskiego i jidysz i autorem tekstów piosenek, na przykład słynnego utworu A te skrzydła połamane. Jest też Ernest Bryll członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego i Irlandzkiego Pen Klubu, a także Society of European Culture. Kawaler Orderu Irlandzkiego Rodu Królewskiego O'Connor oraz Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, który otrzymał w 2006 roku. Jest też laureatem wielu nagród literackich, poczynając od nagrody imienia Władysława Broniewskiego w dziedzinie poezji, to był rok 1964. W 1968 otrzymał nagrodę imienia Stanisława Piętaka za tą poezję Mazowsze. W 2009 w uznaniu zasług dla stolicy Rzeczpospolitej Polskiej uhonorowany został Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy, a w 2010 został odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dwa lata temu otrzymał Ernest Bryll honorowe obywatelstwo Gdyni, a niedawno został laureatem Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii Warszawski twórca. Od roku 2012 jest Ernest Bryll kierownikiem działu literackiego w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Ernest Bryll w 1956 roku ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1954 już współpracował jako dziennikarz z pismami takimi jak Po prostu, Sztandar Młodych, Współczesność czy Miesięcznik Literacki. Jego debiut jako poety to zbiór Wigilie Wariata z roku 1958, jednak znany stał się dopiero dzięki trzeciemu swojemu tomikowi zatytułowanemu Twarz nieodsłonięta z 1963 roku. Odrębność Brylla jest związana z tematyką jego utworów. Interesują go różne postawy wobec polskiej historii, rozważania nad rolą Polski w Europie, czy też ocena naszego narodowego charakteru i naszych przywar. Związki z tradycją podkreśla Bryll stylizacją językową i nie waha się użyć nawet rubasznych określeń pochodzących z mowy ludowej na przykład. Bryll polemizuje również z silną w Polsce romantyczną tradycją, atakuje kult ofiarnictwa, czczenie spraw przegranych i brak trzeźwego praktycyzmu. Cóż Bryll przeciwstawia romantycznym mrzonkom, a mianowicie trzeźwy plebejski praktycyzm. Ludową krzepę stawia naprzeciw pańskiej delikatności. Pochwała chłopskiej przebiegłości, udawanej pokory i skrywania uczuć wydała się niektórym gorsząca. Afirmacji takich cnót sprzeciwiali się m.in. Tomasz Burek czy Stanisław Barańczak. Chłopski walenrodyzm budził nieufność również dlatego, że w końcu lat 60. Ernest Bryll uchodził za pisarza proreżimowego. W prywatnych obowiązkach 1972 roku Czesław Miłosz uznał wystawianą wówczas sztukę Rzecz Listopadowa za jeden z przejawów zniewolenia przez komunizm, gdyż skrajnie pesymistyczne ujęcie sytuacji Polski w utworze wykluczało wszelką perspektywę buntu. Później krytyka rzeczywistości przyjęła u Brylla nieco inny kierunek. W tomie wierszy Sadza poeta przeprowadził rozrachunek z własną zetępowską młodością. Przedstawiając szarą, beznadziejną egzystencję człowieka pracy w Polsce, postawił ponadto tezę, że właśnie ten stan doprowadził do przemiany świadomości, która zaowocowała wydarzeniami sierpniowymi i powstaniem Solidarności. W roku 1980 w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się premiera musicalu Ernesta Bryla, zatytułowanego Kolęda Nocka. Bryl oczywiście jest autorem libretta do tego musicalu, a muzykę skomponował Wojciech Trzciński. Songi z tego utworu znane są i popularne do dziś. Na przełomie roku 1980 i 81, oczywiście do wprowadzenia stanu wojennego, obejrzało Kolędę Nockę 50 tysięcy osób. Jak wspominają ci, którzy byli na tych przedstawieniach, to było szaleństwo, misterium, wręcz objawienie dla wielu. I z pewnością jest to wydarzenie nie tylko, myślę, pokoleniowe. Po wprowadzeniu stanu wojennego Ernest Bryl wystąpił z PZPR, wydał 2 tomiki wierszy w drugim obiegu, a jego sztukę Wieczernik, osnutą na motywach ewangelicznych, grano w kościołach. Już wcześniej tworzył zresztą widowiska słowno-muzyczne, wykorzystując wątki ludowe i regionalne. Najpopularniejsze z nich to współcześniona pastorałka Po górach, po chmurach oraz góralsko-zbójnickie Na szkle malowane. Ostatni tomik wierszy, który do tej pory wydał Ernest Bryl, to Pod wieżą zakochanych. Tomik pojawił się w roku 2012. Ernest Bryl gościł w naszym regionie kilkukrotnie. Ostatnimi czasy w Bydgoszczy był 2 razy. I za chwilę posłuchają Państwo obszernych fragmentów spotkania, które odbyło się w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Tam poeta o sobie opowiadał i również czytał swoje wiersze. Tak więc zapraszam serdecznie na relację z tego wydarzenia.
Co ja robiłem, żeby nie pisać wierszy? I byłem krytykiem i nawet zaniosło mnie w dyplomację. No i nagle zrozumiałem, że właściwie to bardzo dziwne, ale mimo tych dramatów, Na szkle malowane chodziło w teatrach po kilkaset razy, do dziś je jeszcze grają na Słowacji. No mimo tego wszystkiego ja w ludziach zostałem jako ten, który pisze wiersze. To dziwne, ale tak jest. Może wiecie dlatego, że obecnie jest taka historia, że niby wszystkiego mamy pełno. Pełno nas, a jak gdyby nikogo nie było, powiedziałby Kochanowski. I trochę tak jesteśmy w sytuacji, że nikogo wokół nas jakby nie ma. Zaczynamy się szukać. No i tym, którzy siebie szukają i innych, wiersze są potrzebne. Tak w pewnym momencie to zrozumiałem i staram się przy tym być. A miło mi, że jestem w Bydgoszczy, bo no to miasto znam z wielu okresów. No i mam tutaj przyjaciół. Tu w Bydgoszczy otrzymałem przypadkowo lekcję najważniejszą, właściwie jak się odnieść do tego, co nie wiadomo, jak mówią, jak się do tego odnieść, czyli do tego przywiązania do kraju, czyli do patriotyzmu. Otóż, żeby nie było górnolotnie, ja wam powiem, przyjechałem tutaj, miałem wieczór w niedobrym czasie, to były lata 80. któryś, no i potem nocowali mnie tutaj ludzie i pamiętam, że jak przyszedłem z taką walizeczką, tam był pies, który zaczął okropnie się denerwować i szczekać. Niezwykle sympatyczny chyba bokser. No a ponieważ mnie psy lubią, więc ja nie bardzo wiedziałem, o co mu chodzi. Pytam się ich, tych gospodarzy, oni mówią, schowaj walizkę. Do szafy schowałem, pies się uspokoił, wszystko było dobrze. Ja mówię, co jest z nim? Oni mówią, wiesz, bo on ma 5 właścicieli. Bo wtedy dużo ludzi wyjeżdżało za granicę, pozwalano jakby wynosić je z kraju różnego rodzaju ludziom, co mieli kłopoty. I oni mówią, to już my jesteśmy 5 chyba właścicielami. No ja mówię, no i co, i tak też pojedziecie? Jak z tym psem? I oni powiedzieli mi, nie, nigdy. Tego psa my tutaj nikomu nie zostawimy, on będzie z nami. To było co najlepszego mogłem usłyszeć o kraju i przy tym trwam. I myślę, każdy ma coś takiego, co właśnie nie chciałby zostawić. Wjeżdżać można teraz, ale też trzeba wracać. A teraz może zacznę od takiej rzeczy. Ostatnio wydałem, kochani, książkę bardzo dziwną, bo Ona się nazywa Tam bije serce twoje. Są fotografie Krzysztofa Świertoka i moje wiersze. I to jest opowieść o pielgrzymowaniu. Dotyczy właściwie tego, co się dzieje corocznie, jak idą te pielgrzymki do Częstochowy. I mnie to fascynuje. Ale co i dlaczego ja ją napisałem? Dlaczego zbudowałem tę książkę z wierszy i z bardzo ładnych fotografii? Bo to nie jest o żadnych uniesieniach. To jest właściwie o tym, że bolą nogi i to jest o tym, jak my idziemy. Wiersz taki ruszyliśmy, ruszyliśmy z chorągwiami aż pod niebo. A te z pieśni zdrowaś transparentem, wysoko niosło na święto, otworzyć niebo potrzeba i pielgrzymkę hucznie w nim powtórzyć, taki był nam pysznym cel podróży. Marzyliśmy, już się otwierały obłoki, ach, powtarzały wędrowanie nasze przepiękne. Nagle serca ścisnęły się lękiem i zmalała duma pokuty i zwyczajnie uwierały buty, a w niebiosa wzbił się wielki kurz. Niewiele widać, no cóż, nawet ci, co idą najbliżsi, cali w pyle. Raczej słyszeliśmy, że ktoś obok zanosi się kaszlem w czas tej podróży właśnie, ale idziesz, słuchasz ważnych wieści starej pieśni, choć śpiewanej ochryple jak to w życiu, ale czasem przez zwykłe morze kurzu przebija się blask. Odbiliśmy się w niebiosach, widzą nas, trochę mali. W tej dali odbicia jesteśmy. Cóż, wieczność do życia niebliska, więc dalej jutro odbije nas większych to lustro. Tak napisałem na początku. A jeszcze z tego podziału dawno napisałem taki wiersz. Dzielą nas, dodają, pierwiastkują nawet. Czasem podnoszą do potęgi, wierzą, że sami są potęgą, używają żwawych maszyn działania. Dawne liczydło, gdzie to samemu trzeba dotykać, przesuwać, układać, odejmować, przemieszczać narody z głodu do głodu, okropnie już zbrzydło. Teraz w urzędach nie usłyszysz stuku maszyn, co piszą tajemne rozkazy. Cichutko jest, a dawniej jakby maszynowy karabin strzelał seriami. Od razu zostawał ślad, banalne błędy literowe, jak niezgładzone groby. Przyszły komputery. Biorą winę na siebie. Ich szczere zeznania z tej najtwardszej płyty pamiętania, kto cyfruje, jak wedle uznania. Tak napisałem, to już lata temu. No, ale żeby było wam weselej, to jest taki wiersz. Otóż mam swoje lata, ale kolegów i koleżanki też mam młode również. Młodzież mnie lubi, wiecie. No i w związku z tym trzeba czasami się zachowywać. Co się teraz robi? Co robi elegancki człowiek, który chce należeć w Polsce do tej grupy, która jest prawdziwymi Europejczykami? No, zjada sushi. Ja nie wiem, czy wy macie tu sushi, ale myślę, że macie, bo prawie nie ma miasta w Polsce, gdzie by nie było sushi. No i poszedłem jeść te sushi. I z tego wyszedł wiersz taki. Tyle wstydu się najadłem, że straciłem smaki. A w kraju restauracje bardzo dziś wytworne stały się. Strach przypomnieć bary byle jakie, gdzie to pierogi ruskie żerliśmy toporne. Dzisiaj drżącą pałeczką łowię moje sushi. W japońskich listkach, łódkach płyną ku mnie. Smak jakoś dawny w gardle, ale ja rozumiem, piękniej być musi. W kompanii biesiadników, co nawet wnukami mogą być, siedzę, łykam, smakuję te znaki, łódeczki niezbyt pewnie pływają przed nami. Tyle wstydu się najadłem, że straciłem smaki. Ale jak już idziemy dalej, napisałem kiedyś taki wiersz o domu. Dom, no wiecie, dom to jest dla nas jednak więcej niż tylko cztery ściany i on ma znaczenie metaforyczne dla nas jakieś. No, zawsze tęsknimy do czegoś i nigdy jakby nie mieszkamy w naszym domu. Jest on nasz, nie jest on nasz, bo ja myślę, że my mamy takie poczucie, że co jest? No niby jest to nasz dom, niby jesteśmy u siebie, a jakby nie jesteśmy u siebie. To jest takie pytanie jak z Gombrowicza, którego teraz każą Ferdydurkę uczyć w szkole. Tu nawiasem mówiąc współczuję nauczycielom, bo lekcje na temat profesora Bladaczki, które pisze młodzież, wypracowania, no to jest dzika historia. Ale też tam jest słowacki wieszczem był. Dlaczego był? Bo wieszczył. I nasz dom no jest domem, ale jakoś nie jest naszym domem. I napisałem tak, a ma duszę nasz dom, ma duszę, tylko my jej nie rozumiemy, bo zamknięte są drzwi, dom jest niemy, a co szepce można tylko przypuszczać. Stąd mieszkamy jakby bezdomnie, przez prawdziwe drzwi niedopuszczeni, dom się broni, nic się nie dowiemy. O czym ważnym skrzypi podłoga, na czym trzyma się tak prosto ściana, może wiedza ta będzie nam dana, jak nowa ojczysta mowa. No i tak to ja nagle zauważyłem, że ja czytam właściwie wiersze z takiego, takie papiery, z których ja w lepszych momentach życia nawet występuję na scenie, obok mnie śpiewa mój kolega młody, 32-letni, piękny chłopak, kobiety szaleją. Marcin Styczeń śpiewa moje wiersze. Szaleniec jest, ponieważ przyszedł do mnie kiedyś jako młody i mówi, wie pan, ja bym chciał śpiewać pana wiersze. Ja mówię, no co ty, w ogóle co ci wpadło do głowy? A on mówi do mnie, no to ja zaśpiewam. Miał gitarę, zaśpiewał jeden, drugi. No to ja mówię, pisz. A on mówi, dobrze. A potem ja byłem w takiej depresji, skończyłem chyba 75 lat. No i tak nikt nie zauważał tego. Mówię do niego tak, on mówi, co tam, mówi, zrobimy wieczór i przyjdą ludzie, będzie pełna sala, wynajmę teatr. Ja mówię, tyś zwariował. On mówi mi obojętnie, zarobiłem pieniądze, wynajął i mieliśmy tak, że straż pożarna musiała interweniować, bo było za dużo ludzi.
Pytaj ptaka, jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Nie pytaj ptaka, jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Wielu takich tłusto podrośli przemienili skrzydła na fraki i podróżują radośnie do urzędów nie byle jakich. Pięknie latają, zasiadając w odrzutowcach i znak zostawiają smugi. Niebo nam nad głową krają, na kawałki, co się nie składają. Thank you. Jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Nie pytaj ptaka, jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi.
Potem w szale tym wynajął teatr Polonia w centrum Warszawy i też było pełno ludzi. Oczywiście już zasuwał zespół młodych gitarzystów, to wszystko chłopaki firmowe, po prostu kapela porządna. No i on śpiewał. No a ja, co ja tam robię? Ja nie śpiewam, chociaż bardzo bym chciał. Czasami mnie tam dopuszczają, ale bardzo rzadko. Ja czytam wiersze. Bo otóż okazało się, nie wiem, czy wy to potwierdzicie, ale ludzie mówią, że ja na ogół czytam dość dobrze wiersze. Kiedyś nie umiałem tych wierszy czytać. Kiedyś zachowywałem się tak jak większość moich skądinąd bardzo dobrych kolegów poetów, którzy przychodzą na wieczór ze słuchaczami, z czytelnikami, jakby głęboko przerażeni, a nawet załamani, że oni tu muszą jakieś skarby swojej poezji wywlekać po prostu jak starą bieliznę i pokazywać. I ja też tak coś tam mówiłem pod nosem, tak czytałem, nie wiedząc, czy dobrze, żeby usłyszeli, albo co. I mnie stało się raz tak, że nauczyłem się czytać. To były też te szczególne lata. Był rok chyba 85 i znalazłem się we Wrocławiu. I mówią, że będę miał wieczór, a to było w takim wielkim, neogotyckim albo gotyckim, nie wiem, kościele na Krzykach. Zaprowadzili mnie, spojrzałem i pomyślałem sobie, no koniec. Nawet jak przyjdzie 200 ludzi, to nie wypełni tej nawy. No i poszedłem położyć się spać tam, gdzie mnie nocowano. Z rozpaczy nawet walnęłem sobie 200 i spałem. I obudzili mnie, ja taki niemyślący o tym, wprowadzili mnie od zakrystii i nagle patrzę, ten kościół jest wypakowany ludźmi, ale wypakowany całkowicie. To nie dlatego, że ja byłem taki dobry, tylko dlatego, że ci ludzie potrzebowali poezji, nawet takiej ode mnie. Ja powiedziałem sobie, Brylu, albo ty teraz będziesz czytać tak, że wyprujesz z siebie wszystko, albo po prostu ukłoń się i idź i w ogóle do czytania nie wracaj. To są oni i na tych ty stoisz i jedyny sprawian to nie są żadni krytycy, oni ja szanuję, ale zawsze jak poczytacie historię literatury, które pisali krytycy, to na przykład u Krzyżanowskiego to dla niego poeci wybitni współcześni zawsze mylili się. Literaturoznawcy zawsze mylą się do przodu, bardzo są wnikliwi do tyłu. Ale to nie jest ważne. Poza tym nigdy nic nie wiadomo, kto jaki jest. Są tacy, którzy od razu są poznani jak Szczęśliwy Mickiewicz, są tacy, którzy byli niepoznani jak Nieszczęśliwy Norwid i właśnie gdyby nie jakieś szaleństwo Mirjama Przesnyckiego, może tam by gdzieś leżały jego wiersze. A są tacy, którzy jeszcze, których poznamy, a znowu tacy, którzy byli ważni, a są mniej ważni. Jedyne, co można wiedzieć, to to, czy poezja jest po coś. Mnie zapytali po co. Ja powiedziałem, że mogę odpowiedzieć na tylko tak. Jeżeli mam przekonanie, a mam około już prawie do setki, dochodzi ta ilość ludzi, którzy napisali do mnie, powiedzieli, że kiedyś im w życiu mój wiersz pomógł. To znaczy, że i moja poezja na coś się przydała i to mam pewne. To mam pewne i to właściwie jest jedyne, czego możemy być pewni, co wcale nie znaczy, że ten, który nie ma tego kontaktu z ludźmi, może być najwybitniejszym poetą, później znajdą z nimi kontakt w zupełnie inny sposób. Ale staram się o to, po to wam mówię. A wiecie co, zastanawiam się, bo może wymyślicie, że ja jestem tylko poeta taki od takich niezwykle ważnych spraw. Nie, 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 nie. Ja na przykład napisałem kiedyś taki wiersz, okropnie chciałbym być poetą uczuć miłosnych. I to bardzo staroświeckich. Między kobietą a mężczyzną. I napisałem tak. Ta popołudniowa pora, gdy ziemia oddycha, dla zakochanych jest najbardziej cicha. Bo mogą myśleć ciszej niż szept liści. A i tak wiedzą, co mają na myśli. Nawet nietoperz swym jedwabnym lotem nie zmąci chwili, gdy mają ochotę dotykać siebie. Płyną przez jeziora, co noszą ich imiona, wodą cichą, świętą i przez nikogo jeszcze nie dotkniętą na wyspę tylko dla nich. Kiedy przyjdzie pora i obudzą się ptaki, tramwaje i drzewa, świt ich przyłapie na tej wyspy brzegach nagich. Muszą się bronić, kryć w ciele drugiego, zanim się przywołają do ciała własnego. No taki erotyk kiedyś napisałem. Zresztą język polski jest okropnie trudny. Na przykład bardzo ciężko tłumaczy się sonety Szekspira na polski, bo polski ma pewną wadę, a może to jest i zaleta. Ma wyraźne określenie, kto z kim, kim kto jest. I w angielskim na przykład trzeba orientować się, jeżeli nie ma wyraźnych wskazań w dialogu, kto to mówi do siebie, mężczyzna do kobiety, czy kobieta do kobiety, czy tak w ogóle różnie. I na przykład sonety Szekspira wykorzystują to, co się nie da przerobić na język polski, właśnie tą niejasność. Szekspir, jak mówię o nim, posiadał jakby bujne spektrum miłości, jakbym to nazwał, i miał jakby zakochania z kobietami, no i z jakimiś efebami młodymi. I jego sonety, przez to, że w angielskim nie jest wiadomo, czy to do dziewczyny, czy to do chłopca, są jakby intrygujące. On z tego robi coś, co tam w środku drga, co jest niejasne, co jest ukryto, zakryte, odkryte. Natomiast w polskim nic nie wychodzi. Natomiast polski znowu ma inne rzeczy, których inne języki nie mają.
Choćby was opuścili wszyscy przyjaciele, jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie, więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele. Ale tak trudno w drogę jak nagle zostawić, graty choć odrapane, ale uzbierane. Samochód, telewizor, lodówkę, mieszkanie, strach, w który się każdy przez lata obsprawił. Ale tak trudno wyjść nagle na drogę, na brzeg nieznany, w ubraniu jedynym. I na bosaka pójść morzem za Bogiem, i jak Piotr jemu ufał, tak zawierzyć innym. Piotr się przewrócił, my też zatoniemy, lepiej czekajmy zamknięci za drzwiami. Niech ten przyjaciel przyjdzie do nas morzem ciemnym, wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. was opuścili wszyscy przyjaciele. Jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie, więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele. Choćby was opuścili wszyscy przyjaciele, jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie, więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele.
Jak my podchodzimy do religii? Mówiliśmy o rzeczach ważnych. Napisało mi się tak, jak to jest dzisiaj. Wiecie, jezioro Genezaret, każdy wiek, wierzący, niewierzący, to jest jakby zakres naszej kultury przecież również, czyli jest to pewien symbol. No i wiadomo, co to jest chodzić po jeziorze, niebywały cud, który jakby wstrząsnął wieloma wtedy. No ja piszę, wielu już umie chodzić po jeziorze, wielu już umie chodzić po jeziorze starym, i nie ma tajemnicy dla nich Genezaret. Żadnej głębi niestety, a więc piruety wyczyniają i opadają i skaczą w niebo potrójnym łamańcem. Jezioro stwardniało, więc powszechne tańce nie zostawią na fali najmniejszego znaku. Jest plastikowo, tak w sam raz dla ludu, a ludzie nieszczęśliwi. Ciągle pragną cudu, chcą iść po nieznanej głębinie i wierzyć, tonąć i krzyczeć jako Piotr, że ginie. Jeśli nie ma głębiny, każdy jest nijaki, a chciałby być inny, swoim imieniem nazwany, kiedy mu rękę podano. Więc ludzie czekają na znaki. Tak mi się napisało. No już też dość dawno. Ja tak na chybił trafił, otwieram, wiecie. A jeszcze taki wiersz. Dzieci się bawią z Bogiem. Dzieci się bawią z Bogiem na gusieńkie. I one na gusieńki, bo jest tak jak w raju, więc się ganiają, wrzeszczą, popychają pulchne, pachnące siuśkami i miętą. Ale to chwilka, nawet nie wiadomo, czy było tak. Już dzieci nie płaczą tak wdzięcznie. Co było, to się zbyło. Opadła zasłona, zamiast zabawy rajskiej, dziękczynienia, prośby, groźby, pretensje. A Bóg się nie zmienia, jak dziecko opuszczone, szarpie zasłonę, co dzieli niebo od ziemi. W mojej poezji jest od pewnego czasu, właściwie tak jak przejrzałem, kiedy wydawany był taki tomik Nie proszę o znaki, to zawsze był taki element metafizyczno-mistyczny, jakby nazwać, no, dotykający tych spraw, bo coś w sobie czułem, nawet jak nie zdawałem sobie głową sprawy. Zawsze była moja poezja mądrzejsza od mojej normalnej głupoty, bo to se. Od pewnego czasu już sprawdzam, jak coś nie wychodzi w wierszu, to znaczy, że ja z daleka się trzymam od tej sprawy. Natomiast tu mnie wychodziło. Powiecie, jeżeli pozwolicie, ja nawet miałem ostatnio zupełnie dziką historię, mianowicie zaprosili mnie młodzi chłopcy z seminarium i takiego diecezjalnego i zakonnego na majowe. Popędziłem, bo trzeba się podlizać Matce Boskiej na wszelki wypadek. Ja jestem wierzący, więc uważam, że no też zawsze liczę na to, że to jakieś uczucia są tam szczególne. No ale oni poprosili, żebym do nich coś powiedział. Ja mówiłem o tak zwanym intelektualnym aspekcie kultu Maryi. Do nich, ponieważ oni to powinni przenieść dalej. Bo w Polsce my jesteśmy, ale jesteśmy tak wśród tych, których to obchodzi, jakby podzieloni na dwie grupy. Jedni siedzą zamknięci, tacy zajmujący się zagadnieniami teologicznymi i bardzo nieszczęśliwi z powodu tego, że idą gdzieś w pielgrzymkach i podśmiardują takie tłumy zwyczajne, z którymi nie wiadomo jak wspólnie, że tak powiem, być we wspólnocie, a drudzy znowu podejrzewają tych siedzących tam, bo idą na dole, a tamci się do nich nie przyłączają. To jest problem, który w ogóle chrześcijaństwo drąży od samego początku. My z tego sobie nie zdajemy sprawy, ale my jesteśmy, kochani, z religii oksymoronu. Oksymoron to jest figura poetycka, która składa się z dwóch sprzeczności. No na przykład Bóg się rodzi, ogień krzepnie, które znacie z kolędy Karpińskiego. To są oksymorony, z których wynika coś trzeciego. Jest parę religii monoteistycznych, dla których nasza koncepcja, że Bóg się urodził, czy Bóg stał się człowiekiem, jest w ogóle jakimś szaleństwem. I można o tym dyskutować. No ale istota jest taka, co się czuje. I w naszej kulturze, a szczególnie w religijności, a religijność ma, jak spojrzycie dookoła wszędzie, nadzieja sztuki, które tego dotykają, to jest ten problem Boga człowieka. Ale nie lubili tego od samego początku. Pierwsze wieki chrześcijaństwa to były kłótnie zacięte. Jak to zrobić, żeby on był człowiekiem, a nie był? Żeby to było a la fantomem, a czymś innym, a takim, a owakim, a nawet wybitni krzyczeli wyrzucić tę Ewangelię, początek Łukasza, te pierwsze rozdziały, bo śmierdzą szczynami po prostu. No, jak Bóg stał się człowiekiem, no to konsekwencje tego, jak się o tym myśli, człowieczeństwa są niezwykle ważne. No i my mamy coś takiego w sobie, że chcemy tego Boga, jak napisałem na Gusieńkiego. To pięknie jest na Boże Narodzenie, kiedy możemy przyjść jako pasterze i po nagiej pupce poklepać wieczność. Wiecie, to jest coś dopiero i potem w nogi. Jakiś tam dar złożyć, nadgryziony owczy serek, bośmy go tak trochę podjedli po drodze. I to jest bardzo polskie, ale ponieważ jest nasze, to jest nasze i w tym, co jest śmieszne i mądre i wielkie i małe i trzeba to przerobić, bo tego nie da się odrzucić. No i właśnie w związku z tym takie rzeczy jakby przerabiam. Dla mnie w ogóle najważniejsza właśnie jest ta kwestia, ta człowieczeństwa. No jeszcze takie... z dawnych lat, oj kiedy, to napisałem chyba w 78 roku, czy nawet 79, Przejście przez morze. To było takie łatwe. Skinęliśmy dłonią i rozdarł się na dwoje transparent czerwony, strzępki fali wsiąkały w piasek, wolna droga. Więc ruszyliśmy pieśnią, chwaląc Boga. Morze czekało, nad nami dyszało, jakby rozcięte aż do rdzenia ciało i od zaduchu tych fal zatrzymanych pochódź się słaniał, kołował pijany. Ktoś krzyknął, myśmy żywcem pogrzebani. To było takie łatwe, gdyśmy wstępowali, wystarczała modlitwa. Teraz nie wiadomo, czy nas rozdarta czerwień jak powódź obali. Kto z nas zawróci do niewoli domu? Kto z nas zapomni, gdzieśmy wędrowali? Kto pójdzie dalej? Jak napisałem ten wiersz, to nawet go nie chciałem drukować, bo to już było tak, że wydawało się, że już wyszliśmy z tego Morza Czerwonego. No i nigdy by mi nie przyszło do głowy, że będę to czytał po tylu latach i co najgorsze, że on będzie nabierał aktualności, tak mi się wydaje.
Jadą husarze od pracy z połamanymi skrzydłami, które jak garb ogromny skrywają pod płaszczami. A te skrzydła połamane deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. Kołyszą się w PKS-ach, w tramwajach, w brudnych wagonach. Opada sen na husarię, jak zakurzona zasłona. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Każdy, aby się żyło, dosiada swojej biedy, a gorsze się zmieniło. Byle się, bracie, nie dać, byle się dzień przewalił i drzwi za sobą zatrzasnąć. Ze skrzydeł dzieciom ocalić małego piórka jasno. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas.
No ale inny wiersz, podaj mi rękę, podaj mi rękę, tylko tyle mamy ciepła, co w sobie jak kubek podamy mocnej herbaty. Zapal jakieś słowo, a ja zapalę inne jak lampkę naftową. Może ten mróz podniebny jakoś przeczekamy. Podniosę lampę, zobaczę, może ktoś jeszcze obok czuwa, choć go nie widzimy. Może ten blask mu usta zamknięte otworzy i powie: obok nas czuwają inni. Zaszeptaj, niech odszepcą, krzyknij, niech odkrzyczą. Popatrzmy dobrze w tę noc trzaskającą, podnieśmy płomyk, niech wszyscy policzą, ilu nas jest. Tak napisałem, no i tak to ten wiersz czytam. Jak wiecie, niektórzy napisałem kiedyś taką sztukę pod tytułem Kolęda Nocka. Była to ona grana, później zdjęta 13 grudnia. Już nigdy nie wracała, chociaż teraz na 30-lecie w telewizji zrobiono coś takiego. No i dobrze, ale w teatrach już nie wróciła. Nie chcą, ale no przynajmniej było to. Ale wtedy ja ją napisałem, bo wszyscy myślą później. Ja te wiersze napisałem w 79 roku. Siedziałem w Katowicach. Bardzo ważny dla mnie okres i w Katowicach mieszkałem na 7 piętrze takiego bloku, który zasiedliliśmy z żoną. W ogóle całe zasiedlenie takiego betonowego bloku, bo Polska jest przecież jakby z tego. Dusza nasza jest z tych betonowych bloków taka uformowana. No i widziałem różne rzeczy. Widziałem to, co napisałem później w pieśni. Skrzydła, jak biegli do pracy, tak jakby byli husarią z połamanymi skrzydłami. Ale napisałem wtedy wiersz taki. Piosenka kolędników. Przez śnieg grudniowy, przez deszcz lodowy, przez świat śmiertelnie biały idziemy sami. Niosąc pytanie, kto jesteś? Polak mały, nad nami gwiazda, nie bardzo jasna, wiatr nas za gardło ścisnął. Chrypiąc śpiewamy, odpowiadamy ta ziemia mą ojczyzną. Takie pytania bolą jak rana. Kto z was odpowie szczerze? Myśmy zmęczeni, sami nie wiemy, w jaką to Polskę wierzyć. No, tak to się napisał wiele lat temu. Ja bym bardzo chciał i zawsze marzyłem, żeby była taka historia. Przebolałbym jako poeta. Gdyby nagle te wszystkie moje różnego rodzaju wiersze właśnie tego typu stały się nieaktualne. I gdyby było już zapomniane, coś tam było, coś tam się pamięta, ale tam na seminariach z historii literatury może by mówiono o tym, tam by trzeba było dookoła wytłumaczyć, pisać referaty, do czego to się odnosiło, dlaczego tak było i jak to ludzie odczuwali, ale by tego nie było. I najbardziej mnie, powiem wam, chociaż może nie uwierzycie, przeraża, że po latach czasami proszą mnie, żebym przeczytał coś takiego. Zupełnie młode pokolenie, nowe, tacy, dajmy na to jak ten, który śpiewa moje wiersze, a jeszcze jest też dziewczyna. No jest pewna ilość ludzi, którzy śpiewają, mówią moje wiersze i dla nich to jest dziś. To znaczy coś jest niedobrze z nami. No ale co ja mam zrobić? Sam czuję, że jest ze mną niedobrze. No i przeczytam wiersz taki Weronika. To jest takiego, ja napisałem kiedyś do obrazu, właśnie nie tyle do obrazu, Duda Gracz kiedyś mówi do mnie, bardzo dobry, ciekawy malarz, już nie żyjący, mówi do mnie, ty napisałbyś wiersze, bo ja zrobiłem taką drogę krzyżową, Polsko namalował w Częstochowie. Wisi, ja napisałem wiersze, była nawet książka wspólna. I tak dalej. A wynikało to z tego, że on i ja leżeliśmy na jednym łóżku, ponieważ i mieliśmy te same 4 bypassy, czyli byliśmy no, wysokiej rangi bypassowcy. No Duda pierwszy, później ja. No i trzeba było, myślę sobie napiszę, ale właściwie zebrałem wiersze, coś tam dopisałem. I taki jest wiersz Weronika do stacji 6. Ludzie na święto okna czyszczą, z ciemności szyby obmywają, na chwilę niebo rozjaśniając, by choć raz promień święty błysnął. Potem czekają, sadza pruszy, na okna białe zimne, puste. W kuchni się ciemna szmata suszy, jak Weroniki zmięta chusta. No taki cały jest. Ja wracam do tej drogi krzyżowej. To też jest ciekawe, że w Polsce od lat do tego wracają, ale ciekawe od kiedy? Kiedy zaczynała się chybotać ta nasza wielka Rzeczpospolita i nagle zaczyna się pojawiać taka tematyka pięknych, gorzkich żalów, różnego rodzaju nawiązań.
To była obszerna relacja ze spotkania Ernesta Bryla z publicznością w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu wieczornych spotkań poświęconych klasyce literatury polskiej. Naszym dzisiejszym tematem był Ernest Bryl. Na kolejny program zapraszam za tydzień. Ewa Dąbska, do usłyszenia.